Jak do tego doszło, mam 50 i syna niewdzięcznika.
Dni w kalendarzu przesuwały się jak paciorki różańca.
Jak to się stało, że stałeś się takim niewdzięcznikiem?
Jak paciorki różańca przesuwają się coś tam.
Nasze smutki, radości i żale.
Jest sobie syn maturzysta, który pisze wiersze, ale który nie chce się uczyć, jest buntownikiem, wiedzie wygodne, spokojne życie, jest zadowolony z siebie, tak to jest w tym wieku. Jest ojciec, który martwi się o syna, który nie chce chodzić na niemiecki, który dostaje jedynki w szkole, ale który ma taki swój wewnętrzny świat. My tak postrzegamy czasami rodziców jako jednowymiarowych. Wydaje nam się, że stary i stara, to co oni mogą wiedzieć o życiu? Ale syn trafia na jakieś zapiski w szufladzie, na jakieś wiersze. Okazuje się, że ten tata Czepialski to ma swoje życie wewnętrzne, bo pisze wiersze. Jest dziewczyna tego chłopaka, która staje się takim pomostem między ojcem i synem. Kiedy w życiu ojca i syna pojawia się dziewczyna syna, to ona często lepiej się dogaduje z ojcem. Nawet potrafi tłumaczyć temu synowi, temu swojemu chłopakowi, to jak patrzy na świat ojciec. I ten syn otwiera wtedy oczy. Mówi, o mój stary, który ma tam 40, 45 czy 50 lat, to może rzeczywiście ma trochę racji, skoro ta moja dziewczyna z nim rozmawia. No i ta dziewczyna w tej historii jest takim łącznikiem.
A wiesz, co znalazłem?
Co? No co?
Wiersz.
Wiersz?
Wiersz.
Ale wiersz?
Wiersz.
Prawdziwy wiersz?
Ja wiem, jaki wiersz. No chyba prawdziwy.
Twój?
Jego.
Z rymami?
To był taki dziwny wiersz.
I co zrobiłeś?
Ha! Wyobraź sobie, że wygooglałem wydawnictwo i im wysłałem. No, a jeśli stary będzie wielkim poetą, jak ten, no.
Mickiewicz.
Różewicz.
Maklakiewicz.
Tarasewicz.
I jest jeszcze wydawca, który jest infantylny. Tak mi się wydawało, że tacy są wydawcy książek, że patrzą tylko na biznes. I kiedy dostaje te wiersze tych ojca i syna, to nie interesuje ich ani ojciec, ani syn, ani ta ich poezja, tylko pyta, na kiedy możecie mi tego dużo napisać, bo ja chcę to wydać. No i profesor Śliwiński, który gra profesora Śliwińskiego, który jest dowcipny, podszedł do tego mojego projektu z dystansem, ale wszedł w to od razu. Bawił się też tą formą w studiu. Irena Goszczyńska kazała mu powtarzać wielokrotnie jego kwestie. Jemu bardzo się to podobało. Przekonywałem go do udziału w spektaklu 5 sekund przez telefon.
To wszystko jest dosyć zaskakujące, ale też i intrygujące, dlatego że po pierwsze rzadko się robi dzisiaj słuchowiska, po drugie niezmiernie rzadko się pisze słuchowiska, w których bohaterami byliby ludzie obdarzeni jakąś wolą poetycką. To niezmiernie ciekawe. Gdybym ja miał się czuć w roli aktora, to pewnie czułbym się dziwnie. Natomiast w roli aktora, który ma zagrać samego siebie, czuję się przeciwnie.
O proszę pana, poezja to towar wysokiego ryzyka, ekskluzywny, niechodliwy. Nie przyniesie panu pieniędzy,
no
ale...
No nie, do diabła, panie profesorze.
Tak?
Nie czytamy, nie lecimy.
Tak?
Ty masz to wymyślać. Dobra, na bieżąco.
To było ostatnie słuchowisko, przy którym Irena pracowała. Niestety ja nie dałem jej materiału do montażu i ona była na mnie zła. Daj mi to, ja ci to szybko zrealizuję. Ja mówię, Irena, ja się muszę sam tego nauczyć, bo jeżeli tym wszyscy będą za mnie to robić, to ja nigdy się tego nie nauczę. Zrobiłem to, dałem Irenie do odsłuchania i ona mówi, wiesz co, ale położyłeś to. To jest źle zrealizowane. Te echa jakimś programem nowoczesnym zrobiłeś, to jest bez sensu. Ja tutaj mam filtry na stole, porządne, ja ci to zrobię. Ja mówię, dobra, później ci to, kiedyś ci to dam. No i przyszła informacja, że Irena jest chora. I pomyślałem sobie, że muszę usiąść i to poprawić, tak jak ona by chciała. Ale nie zrobiłem tego. Nie dlatego, że jestem zadufany w sobie, ale uważam, że skoro Irena powiedziała, że ona to poprawi, to ja jej to zostawiam do poprawienia. Liczę, że jest jednak metafizyka i poetyka snów, tak jak pisał o tym Różewicz, który pojawia się w tej historii.
Niechaj mnie Pan Jezus do matuchny swej zabierze, niechaj mnie okryje puchem, niech mnie złoży jak jajko faberż w pudełeczku z pluszem. On mnie zawsze będzie akceptował. A jakby tak żyć bez akceptacji? Ciekawa myśl. Matko Mario Przenajświętsza, uwolnij nas od nieświeżego mięsa naszych bliźnich nieakceptujących. Właśnie chodzi o to.
Pięknie.
No.
To było to.
To.